nas przeprowadzi teraz przez tą kolejną chwilę rozważań, abyśmy jak najwięcej wybrali, zaogarnęli dla siebie. Przyjdź Duch Święty.
Przyjdź Duch Święty.
Przyjdź Duch Święty, otwórz nasze myśli, otwórz nasze serca, aby ta chwila była naprawdę Twoją, to Ty każdym słowem, jakie pozwoliłeś mi przygotować, i się posłuch, aby nas poruszyć, aby nas nade wszystko nas przemieniać i formować. Tego, co jest istotne w budowaniu wspólnoty modlitewnej, konkretnie wspólnoty modlitewnej i w tym wspólnoty odnowy w Duchu Świętym. Póki co jesteśmy wspólnotą odnowy w Duchu Świętym. Wyśpiewaliśmy właśnie przed chwilą podstawową tezę tej katechezy, mianowicie, że przede wszystkim wspólnotę jednoczy obecność Bożej mocy, więź z Jezusem i Duch Święty. Ale to wcale nie znaczy, że my jako uczestnicy życia tej wspólnoty jesteśmy zwolnieni z budowania tej jedności w relacjach czysto ludzkich. One są, w niektórych opracowaniach są nawet traktowane całkowicie na równi z obecnością Bożej mocy. Ponieważ Boża moc jest czasami ograniczana przez to, co my tworzymy wokół siebie i pomiędzy nami. My stawiamy, zresztą w osobistym życiu też tak się zdarza, że my stawiamy Duchowi Świętemu mury, których On nie jest w stanie w żaden sposób się przejąć. My się modlimy bez końca i chcemy widzieć wielkie owoce, nie widzimy nic. I potrzeba czasami jednego małego błysku albo gdzieś na jakiejś modlitwie wstawienniczej, albo poprzez kogoś Duch Święty nagle zapala światełko i słyszymy, że no dobrze, że trwałeś na modlitwie, ja ją słyszałem, ale jednocześnie obudowałeś się takim murem, który ja jestem w stanie przebić. Więc trzeba zwalić ten mur, abym mógł naprawdę działać. I do tego typu założenia dotyczą również życia wspólnoty, relacji we wspólnotach. Relacje we wspólnotach powinny mieć tylko jeden cel, budowanie jedności. Bo tam, gdzie jest jedność między braćmi i siostrami, tam Duch Święty przychodzi z całą obfitością swoich darów i chce nam się udzielać. Pierwsza sprawa, wspólnota jest takim miejscem, gdzie powinna być budowana jedność w całkowitej różnorodności. Mianowicie różnorodności zarówno postaw, poglądów, charakterów i to jest bardzo trudne. List do Rzymian w rozdziale 15, wersecie 7 mówi na ten temat bardzo konkretnie. Dlatego przygarniajcie siebie nawzajem, bo i Chrystus przygarnął was ku chwale Boga. Nie ma żadnych wyjaśnień, żadnych tłumaczeń. Prosto i konkretnie. Przygarniajcie siebie nawzajem. I powinniśmy to czynić bez względu na to, i to jest właśnie najtrudniejsze, że powinniśmy to czynić bez względu na to, jaki kto jest, kim kto jest. We wspólnocie nie ma lepszych i gorszych, ważniejszych i mało ważnych. We wspólnocie jesteśmy naprawdę równi. I powinniśmy tą równość budować i pielęgnować. Jej się nie da narzucić, jej się nie da wyuczyć. Ja się nie mogę domagać od wspólnoty równości. Taką równość może każdy pielęgnować w sobie. Dalej, we wspólnocie nie mogę stać się w jakiejkolwiek postaci zgorszeniem. Tutaj również przypomina nam o tej prawdzie Paweł w liście do Rzymian w rozdziale 14, wersecie 21. Bardzo ciekawy tekst. Dobrą jest rzeczą nie jeść mięsa i nie pić wina i nie czynić niczego, co twego brata razi, gorszy albo osłabia. Popatrzcie, nawet tak przyziemne rzeczy, jak rodzaj posiłku, może być drogą do budowania jedności albo do rozbijania tej jedności. A to jest tylko, Paweł mówi tylko o drobiazgu. Natomiast są dużo ważniejsze, dużo trudniejsze rzeczy, które potrafią nas dzielić. Następnie, nie mogę być sędzią oceniającym brata, ponieważ ta miłość braterska, która ma być fundamentem mojej relacji z siostrą i bratem we wspólnocie, domaga się, bo nie ma innej możliwości, domaga się naprawdę wyrozumiałości i dużej delikatności. I z tym też mamy często problem, często się tłumaczymy, że składamy winę na czasy, w jakich żyjemy. Trudnych, zagonionych. Nie, to nie są tłumaczenia. To my mamy być ponad to. I to my mamy zabiegać o to, aby po pierwsze nasze serce, nasz umysł, a już tym bardziej na końcu język, nigdy nie był sędzią osądzającym kogokolwiek wokół mnie, a zwłaszcza we wspólnocie. Teraz powinniśmy sobie zadać pytanie, jak to już ksiądz nawet i w naszej rozmowie to pytanie padło, jak wygląda moja, nie Jadzi siedzącej naprzeciwko mnie, tylko moja troska o wspólnotę. Jak wygląda moja troska o konkretne osoby, siostrę i brata? A szczególnie jak wygląda moja troska o tę siostrę i tę brata, z którym wydaje mi się, że nie jest nam po drodze. Że coś mi tu w nim nie pasuje. Wszelka forma zazdrości to kolejny ważny punkt. We wspólnotach modlitewnych wydaje się, że to niemożliwe, a niestety jest to nagminne. Mianowicie poczucie zazdrości wypływające z różnych miejsc zajmowanych w posłudze wspólnoty. Taka zwyczajna ludzka zazdrość się pojawia i powinniśmy ją odrzucać natychmiast. Bez względu na wszelkie argumenty, jakie podszepty, jakie będziemy mieli w naszych myślach, odrzucać wszelką formę zazdrości komuś, że ktoś tam coś więcej może, ktoś tam coś więcej robi we wspólnocie, a ja nie, a ja siedzę tu w ostatnim rzędzie, a mnie nigdy nie zabierają ze sobą, a to, a tamto. Jeśli pojawia się w moim sercu i w moich myślach tego typu forma zazdrości, to śmiem twierdzić, że nigdy nie będę posługiwał we wspólnocie. Dlatego trzeba z nią po prostu najnormalniej w świecie zacząć walczyć. Dlatego też, że z takiej zazdrości bardzo szybko pojawia się krytyka, pojawia się oskarżenie, pojawiają się oszczerstwa. A więc ni mniej, ni więcej, u Pawła jest to jasno sformułowane, to są grzechy. To nie są tylko ludzkie takie sobie tam przywary. To są grzechy, które my nazywamy grzechami języka. I one czasami bywają bardzo ciężkie. Dlatego, że one mają moc niszczenia. Tu przydałby się cały wykład na temat ważności mocy słowa. Wiemy o tym, że Bóg cały świat stwarzał mocą objawioną w Słowie. Nawet o narodzinach Jezusa Jan napisał jako o Bożym Słowie. Bóg przypisał moc temu Słowu objawionemu w tej świętej księdze. I czy nam się to podoba, czy nie, dał nam przywilej, który niestety jest dla nas często niszczący, mianowicie przypisał moc ludzkiemu słowu. I teraz, jeśli ludzki język, ludzkie słowo jest używane do niecnych czynów, a takim niecnym czynem jest właśnie krytyka, oszczerstwo i oskarżenie, to po prostu grzeszymy. Mało tego, że grzeszymy, to jeszcze niszczymy innych. Ponieważ moc niszcząca, płynąca z ludzkiego słowa potrafi być naprawdę zabójcza. Zabójcza. Przede wszystkim w pierwszej kolejności błyskawicznie niszczymy relacje najpierw swoje z ludźmi, a potem oddziałujemy na relacje pomiędzy innymi. Jednym słowem, zaczynamy niszczyć wspólnotę. Ja to po doświadczeniach wieloletnich w poprzedniej wspólnocie, w której byłem kupę lat i niektórzy z nas tutaj też, kiedy powoływaliśmy naszą wspólnotę, cały czas miałem i mam nadal przed oczyma jeden z największych grzechów przeciwko wspólnocie, grzech języka. I dlatego będę cały czas powtarzał i przypominał, w momencie, w którym rozpoczynasz, podejmujesz krytykę, oskarżenia, brak wyrozumiałości, brak szacunku do swojego brata i siostry, a zwłaszcza do swojego animatora, czy lidera, czy kapłana, w tym momencie zacząłeś niszczyć tę wspólnotę. I zawsze tego są bardzo złe skutki. Albo wspólnota zaczyna upadać, zamiast trwać i przyjmować Boże błogosławieństwa, albo przynajmniej ta osoba nie wytrzymuje tego ucisku i sama odchodzi. I jedno i drugie rozwiązanie jest po prostu bardzo złe i bardzo przykre. Pytanie kolejne. Z tym związane, co poprzednio. Też mamy to we krwi wszyscy. Może prawie wszyscy. Dlaczego musisz wobec swojego brata zawsze mieć rację? Dlaczego twoje musi być na wierzchu? Ksiądz Krzysztof, wspominając o tym, dał jako przykład relacje małżeńskie. To jest to miejsce, w którym najszybciej, najłatwiej i najczęściej pojawia się ten problem. Jedno nie odpuszcza, drugie nie odpuszcza, jedno ma rację, drugie ma rację, rozwalamy małżeństwo. I to samo się dzieje we wspólnocie. A Duch Święty zaprasza nas dzisiaj, abyśmy w wymiarze wspólnotowym nawet podjęli sobie postanowienie, jeśli w swoim sercu, w swoich reakcjach, w swoim byciu we wspólnocie znajdziesz tego typu zachowania, taki upór wewnętrzny, to postaw sobie jako zadanie na najbliższy miesiąc, dwa albo i rok, że w każdej takiej sytuacji, w której mnie postawi mnie mój brat, moja siostra, ja chcę się uniżyć. Nawet jeśli on nie ma racji, a ja mam rację, a mimo to ani on, ani ja nie odpuszczamy, to odpuść ty i zobaczysz, jak Pan ci będzie błogosławił. Ponieważ dla Boga jego i moja racja nie ma żadnego znaczenia. Natomiast znaczenie ma jego i moja postawa. Jeśli ja rezygnuję ze swojej racji, z pokorą przyjmuję, że tak, dobrze, zgadzam się, albo dobrze, niech tak będzie, zróbmy tak, Pan przychodzi natychmiast i błogosławi. Tam, gdzie trwa spór o rację, o prawdę moją, a nie twoją, tam nie ma miejsca na Boże błogosławieństwo. Ja tu zawsze podaję skrajny przykład, ale potwierdzający słuszność tej myśli, mianowicie w szczególny sposób to realizuje Duch Święty w konfesjonale. Mianowicie Bóg obiecał każdemu kapłanowi, że wszystko, co zwiąże i rozwiąże na ziemi, będzie w niebie rozwiązane i związane. Wszystko. Wobec powyższego, nawet jeśli kapłan w konfesjonale się pomyli i na przykład udzieli nieprawnie, niesłusznie rozgrzeszenia, to Bóg je udzieli. Bo Bóg stoi, nie mówi nic ale, żadnego ale. Mówi, że będzie to rozwiązane, więc on też to rozwiąże. I powinniśmy tą prawdę przenosić też do swoich relacji. I jak uniknąć takich sytuacji? Ano bardzo prosto. My to wiemy. Nieraz sobie powtarzamy. W każdej sytuacji konfliktowej, w każdej sytuacji nawet sporu słownego, jeśli nie potrafimy pójść za tą myślą, aby w pokorze ustąpić i przyjąć czyjąś rację, to najgorsze, co może się stać, to w tym nieporozumieniu trwać dzień, dwa, miesiąc, pół roku. My powinniśmy natychmiast podjąć refleksję, że czy moja, czy jego wina, natychmiast wstaję, idę Proszę o rozmowę, cztery oczy, wyjaśniamy sobie jeszcze raz, aby razem stanąć w prawdzie i w pojednaniu iść dalej razem. Jeśli tego nie uczynię, to niestety powstaje pewien, przepraszam za określenie, smród duchowy, który się bardzo szybko rozszerza, bardzo szybko zabiera następne osoby. I wtedy bardzo ciężko czasami się powstrzymać we wspólnocie, zwłaszcza taki wzrost takiego zła. Jeśli ktoś chce sobie zapisać u Rzymian 14:13 jest mowa jasna, wyraźnie o języku odmowy i krytykanstwa, która jest nazywana grzechem. A więc z tego wszystkiego wynika, że moje bycie we wspólnocie musi być naprawdę aktem mojej wolnej woli, mojego wolnego wyboru. Nie mogę się czuć przymuszony. A jeśli podejmuję wolną wolą decyzję, tak, ja chcę w tym miejscu z tymi ludźmi być, to ja muszę tym samym podjąć na siebie trud konsekwencji, jakie z tej decyzji wypływają, wejścia do wspólnoty. Bo ja mogę być dalej sobą, ja mogę być dalej nawet indywidualistą, chociaż to już jest dużo trudniejsze, ale to wcale nie zwalnia mnie z budowania tych relacji, o których mówimy. Następna myśl. Często się zdarza, że ktoś wskutek właśnie tego typu różnych trudności w relacjach z jednym, z drugim człowiekiem, a w szczególności z animatorem czy z liderem, odsuwa się zupełnie. Najpierw przestaje przychodzić na spotkania, a potem odchodzi. I w ten sposób już powstają zranienia, które zostają w tym człowieku niewyjaśnione, niezaleczone. On je bierze, wynosi ze wspólnoty i niesie dalej. I będzie nimi żył następne 5 lat. A jednocześnie we wspólnocie zostaje też rana. Zostaje puste miejsce po tej osobie. Dlatego ja nieraz powtarzam, zwłaszcza w rozmowach takich osobistych z wami, że nie jestem doskonałym ani człowiekiem, ani liderem. Chciałbym być świętym. Bardzo mi na tym zależy, ale staram się, tak jak potrafię najlepiej, każdemu z was bez wyjątku we wspólnocie ofiarować tyle samo serca, bez rozróżniania. Nie ma tak, bardzo mnie boli, ostatnio usłyszałem takie właśnie zarzuty, że niektórych preferuję, niektórych odsuwam. Dla mnie, może tak ktoś odebrał, przykro mi bardzo, ja mówię otwarcie, że w moim sercu nie ma takiej myśli ani takiej postawy. Ja patrzę tylko na to, co powinienem patrzeć. Mianowicie, jeśli ktoś wchodzi do wspólnoty i wchodzi naprawdę otwarty, to pierwszy objaw, jaki jest, chce być aktywny. Chce dawać. Tak jak mówiła Jadzia wcześniej. Jest sumienny i obecny. Jest punktualny. Włącza się do podejmowanych modlitw. Włącza się do podejmowanych śpiewów, które też są modlitwą. Wtedy Duch Święty na pewno przychodzi, taką osobę od razu wyłapuje i zaczyna jej ofiarowywać. Jeszcze więcej, to natychmiast, bardzo szybko pojawia się pragnienie służby. Jak się pojawia pragnienie służby i człowiek w tą służbę wchodzi, przeradza się ona natychmiast w pasję. Pasję. Nawet znalazłem takie sformułowanie w tych rozważaniach, że istnieje coś takiego jak Boży obłęd. Że pasja w człowieku... Dziękuję. Pasja w człowieku pójścia z Jezusem, za Jezusem i dla ludzi zaczyna być już 500% najważniejszym miejscem i momentem mojego życia. Przeradza się w oczach ludzi z zewnątrz w obłęd. ale tym się proszę nie przejmować. To jest najlepsza droga do świętości. Ja mam trwać w Bogu, a jeśli mam trwać w Bogu, wspólnota ma mi pomagać w tym trwaniu. I trwać mam w Bogu tylko w taki sposób, jak to uczy ksiądz Krzysztof Guzowski. Wiele rzeczy w życiu człowieka jest ważnych. Ważna jest liturgia, ważne są modlitwy, ważna jest adoracja, różaniec. To wszystko jest bardzo ważne. Ale muszę wiedzieć, że przychodzą momenty bardzo trudne, ciężkiej walki duchowej, zranień, przykrości, a ja mimo to będę trwał. Ponieważ najważniejsze z tego wszystkiego to jest nie pozwolić sobie odebrać jedności z Duchem Świętym, żeby On mógł być we mnie dzień i noc, w każdej sytuacji, w każdym miejscu mojego życia. To jest fundament trwania przy Bogu. Pamiętajmy o tym, że też jest dość powszechną cechą, taką słabą cechą naszą ludzką. Mianowicie taka sytuacja, że im ja więcej oczekuję od drugiego człowieka, od ludzi, którzy mnie otaczają, tym bardziej we mnie rosną z jednej strony wymagania i tu już tracę kontrolę. Zaczynam oczekiwać i wymagać, ale nie od siebie. A z drugiej strony za tym idą od razu rozczarowania, bo tego nie dostaję. A jeśli przeżywam rozczarowania, za tym idą wszystkie te grzechy wcześniejsze, o których mówiłem, szczególnie grzechy języka. I dlatego wspólnota z jednej strony ma mnie i każdemu z nas ma pomagać w tym wszystkim, o czym mówimy. A przede wszystkim pomagać w tym wzroście, który ma mnie zbliżać coraz bardziej z pasją, jednoczyć z Panem. Ale, bardzo duże ale, bardzo proszę sobie to zapisać, czy do serca przyjąć, ale wspólnota nie jest do tego, żeby mnie w czymkolwiek w relacji do Boga wyręczała. Więc nie ma tak, że ja przyjdę na gotowe, wszystko dostanę, a od siebie nic nie muszę wymagać. Nie ma tak. Dlatego tyle o tym wszystkim mówimy. Dlatego, że tak jak mówiłem już we wtorek, we wspólnocie mamy wzrastać w świętości. W świętości podwójnej. W świętości mam wzrastać ja osobiście, a wzrastać w świętości, to znaczy przybliżać się coraz bardziej do Pana, coraz bardziej wpadać w tą pasję, a nawet obłęd Boży, a jednocześnie nie tracić tej świadomości, że jeśli ja z siostrami i braćmi obok, wokół mnie wzrastam, bo dzięki też wspólnocie wzrastam w mojej świętości, to ja, będąc z wami, służąc wam, przyczyniam się do waszego wzrostu w świętość. I w takich relacjach żaden czarny nie będzie miał nic do powiedzenia. Chociaż będzie atakował. Potrzebny jest po prostu faktycznie żar serca. Odnaleźć w swoim sercu to pragnienie, nawet taki ogień, który wręcz będzie mnie przymuszał do tego, żeby zacząć pracować nad uświęcaniem siebie w relacji do drugiego człowieka, czyli też uświęcaniem tej drugiej osoby. Wtedy błogosławieństwo we wspólnocie naprawdę Boże może się objawiać. Może się objawiać, a jeśli się objawia, to znaczy, że Pan błogosławi coraz większej ilości osób. Wierzcie mi, że miarą błogosławieństwa Bożego we wspólnocie nie jest ilość widzianych, słyszanych, spektakularnych wydarzeń, cudów, uzdrowień. Nie. Ja zawsze mam przed oczyma słowa Jezusa. Mianowicie z nich wynika dla mnie osobiście nauka, ja się nią dzielę, że Jezus nie uzdrawiał chorych dlatego, że ich tak bardzo kochał i nie chciał, żeby cierpieli. To też. Ale sam mówił nieraz, że uzdrowił po to, żeby inni uwierzyli. A przy okazji sprawił dobro. A więc ta Boża moc, Boża obecność we wspólnocie, to nie są wielkie wydarzenia, wielkie cuda, choć one są i one radują. One budują, one pociągają wielu z nas, żeby pójść dalej. No bo łatwiej, może łatwiej nawet uwierzyć, nie? Jeśli Pan objawia swoją moc poprzez uzdrowienie. Niemniej Boża moc ma się objawiać właśnie w tym, co powiedziałem wcześniej. Ma się objawiać w budowaniu tych naszych relacji czystych, prawdziwych, pełnych pokory, pełnych posłuszeństwa. Z tym mamy wszyscy problemy, ale jesteśmy w stanie je razem pokonać. Posłuszeństwa. Ksiądz obecny tu z nami sam by mógł potwierdzić, jak poważnym problemem we współczesnym Kościele jest brak w sercu posłuszeństwa. Posłuszeństwa wobec przełożonych, posłuszeństwa wobec Kościoła, wobec wielu, wielu różnych sytuacji, a zwłaszcza przełożonych. I w wymiarze poza Kościołem to samo. Natomiast w Kościele, we wspólnocie, wszędzie, gdzie jest pokora i posłuszeństwo, Boża moc objawia się natychmiast. Tam, gdzie nie ma pokory i nie ma posłuszeństwa, gdzie 5 osób na 10 obecnych, każdy ciągnie w swoją stronę, nie ma miejsca na Boże błogosławieństwo. To sobie ciągnijcie, zobaczymy, dokąd się zaciągniecie. I ja to sobie nieraz powtarzam, dlatego miałem jeszcze mówić, ale już czas minął, o specyfice przebiegu spotkania modlitewnego w odnowie w Duchu Świętym. Ja powiem tylko na ten temat jedno zdanie, bo powinienem też powiedzieć o obowiązkach i o przywilejach, nie wiem jak to nazwać, prowadzącego, czy animatora, czy lidera, o obowiązkach i przywilejach uczestniczącego. Ja powiem tylko o jednym. Bardzo Was proszę, bardzo Was zachęcam, abyśmy wszyscy razem po prostu pilnowali porządku na spotkaniu modlitewnym, jakiekolwiek by ono było, z adoracją włącznie. I tak to, taki jest sposób modlitwy w odnowie w Duchu Świętym. Jeśli prowadzący spotkanie modlitewne, prowadzący modlitwę rozpoczyna i prowadzi modlitwy do Ducha Świętego, to bardzo proszę, wsłuchujmy się w nie, ale otwórzmy usta, włączajmy się swoją modlitwą. Prowadzący zamilknie, gwarantuję. Druga sprawa, że w odnowach Duchu Świętym charakteryzuje się tym, co jej się bardzo często zarzuca, mianowicie modlitwa równoczesna. Nie musimy czekać, aż się wepchnę z moją intencją. Otwieram usta i się modlę. I modli się 20 osób, a Duch Święty i tak wie. I tak zaniesie tę modlitwę. A więc pilnujemy pewnego porządku modlitewnego, dlatego że Duch Święty jest duchem pokoju i duchem porządku. W rozgardiaszu, w zamęcie On nie przychodzi. On nie przychodzi, On nie służy, nie daje się poznać, nie daje się poczuć. A ten porządek jest dosyć u nas we wspólnocie jasny i wyraźny. Zmienia się tylko czasami kolejność. Natomiast te etapy są nam znane. I wtedy naprawdę uwielbienie nasze będzie budujące. Będziemy wzrastać w tym uwielbieniu. Pan będzie nam błogosławił, jeśli będziemy w harmonii, w porządku, razem go uwielbiać i chwała Panu.
Chwała Panu. Bo my nie będę dziękuję.
poprosimy teraz, nie wiem kto poprowadzi koroneczkę.